myślami co do tego, na czym się dzisiaj zastanawiamy, to jest proszony odważnie się zgłaszać i zadawać pytania. Brat jest proszony.
Muszę z przykrością powiedzieć pod swoim adresem, że jeżeli prowadzący nie może się doczekać, żeby się ktoś zgłosił w sali, to przede wszystkim jest to wina jego samego, bo jest starym ględą i nie umiał trafić do swoich słuchaczy. No ale trudno, musicie mi darować moje 52 lata i postaram się. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pomogłeś starszemu panu. Ale ponieważ jestem starym ględą, to oczywiście muszę zacząć ja. Nie chciałbym, żeby ktoś z was miał wrażenie po tej pierwszej części, że między tym, na czym budują się zarówno związki ludzkie, jak i cała nasza społeczność, że tam jest jakieś pęknięcie między rozumem a uczuciem, między tym, co zdobywamy, czytając Biblię, słuchając kazań, poznając nasze wierzenia, gruntując się w rozumieniu prawd wiary, że jest jakieś pęknięcie między rozumem a uczuciem, o którym tutaj też tak wiele mówiono. Nie ma takiego pęknięcia. Każdy człowiek potrzebuje jednego i drugiego. Oczywiście u różnych ludzi różne są proporcje. Wydaje się wszelako, że na początku uczucia odgrywają bardziej istotną rolę. Wiadoma rzecz, że dziecko, jeżeli jest kilkuletnie, to dla niego pewne rzeczy wymagające jakichś walorów intelektualnych są ze swej natury zupełnie niedostępne. Nawet do kilkunastoletniego, dorastającego już dziecka też trafi się uczuciem, a nie rozumem, prawda? Zwłaszcza kiedy dojrzewający młody człowiek ma głębokie wahania emocjonalne. Natomiast z wiekiem, kiedy krew stygnie, to człowiek coraz bardziej kieruje się rozumem. Stąd, wyprzedzając to, co będzie po południu, ludzie starsi często zalecają małżeństwo z rozsądku, co więcej, sami chętnie, gdyby mogli to zrobić po raz drugi, zawarliby małżeństwo z rozsądku, bo gdy byli młodzi, ożenili się z miłości, a wiedzą, że jednak uczucie nieraz rozum trochę potrafi przytłumić i zatrzeć. No ale się nie da. Młodzi ludzie bardziej kierują się uczuciem. Stąd młodzi ludzie chcą żenić się z miłości, a starsi ludzie, kiedy się na miłości zawiedli, chętnie ożeniliby się drugi raz z rozsądku. Już nie mogą, niestety. No i znowu powiem wam historię z życia. Historia jest prawdziwa. Opowiem wam, czemu moja prababcia ze strony matki przystała do naszej społeczności. W Mysłowicach po pierwszej wojnie światowej przyjezdni, prababcia moja nie bardzo wiedziała skąd, opowiedziała mi to osobiście, ona bardzo długo żyła. Opowieść z jej ust własnych. Przyjechali nie wiadomo skąd kaznodzieje rodzącego się wtedy ruchu badaczy Pisma Świętego i urządzali publiczne wykłady z Biblii. Babcia, dziadek był górnikiem, mieszkała w takim wielorodzinnym ceglanym domu, który stoi do tej pory. I tam dom trzypiętrowy, na każdym piętrze było wiele mieszkań. Wchodziło się z szerokiego korytarza bezpośrednio do kuchni i mieszkania były tak zbudowane, że kuchnia jedna była dokładnie naprzeciwko drugiej. Jeżeli otworzyło się drzwi, no to jedna gospodyni wiedziała, co druga gotuje. I ludzie żyli w wielkiej sąsiedzkiej zgodzie i bardzo dużej bliskości. Jak się gotowało posiłki, to często te kuchnie były otwarte na szeroki korytarz, żeby te kuchenne zapachy wietrzały. Czemu ten długi wstęp? Atmosfera była prawie że rodzinna w tym domu. I któregoś razu do mojej prababci przychodzi sąsiadka z naprzeciwka i mówi: słuchaj, bo są w Mysłowicach takie jakieś wykłady z Pisma Świętego i że tam mówią, że ciekawe, to może byśmy poszli. No a ponieważ żyły bardzo blisko te kobiety i miały do siebie zaufanie, no to babcia poszła. A ponieważ nie chciała iść sama, no to mówi do męża: Sylwek, idziemy razem. No i wzięła Sylwka i pojechali wieczorem na taki wykład z Biblii. Babcia, wychowana w wierze rzymskokatolickiej, była chrześcijanką. Jakoś nie wspominała, czy była bardzo zaangażowana w swej wierze, czy raczej tak mniej praktykująca. No dość w każdym razie, że mówi, wysłuchała tego wykładu. No, podobał się jej. Ale najważniejsze było to, co się stało na końcu. Wstaje ktoś z ostatniego rzędu i mówi: bardzo przepraszam, ale zgubiłem pugilares. To to, no to, to taki jakby portfel, nie? Pugilares z dużą sumą pieniędzy i wymienił sumę, duża suma. Mówi, brązowy, skórzany, wypadł mi i jeżeli ktoś znalazł, to bym bardzo prosił oddać. A babcia siedzi i sobie myśli, no ten myśli, że ci ktoś odda taka gruba suma. A tu ktoś się podnosi z innego rzędu i mówi, a on leży pod moim krzesłem. I wyciąga, proszę. Oddał, przeliczono pieniądze, zgadza się. Babcia mówi, niezwykli ludzie, takich pieniędzy nikt nie ukradł, mówi, Sylwek, my będziemy do nich chodzić. I wiecie, nie żebym kwestionował ważność doktryny, ale w opowieści mojej babci nie padło ani słowo o doktrynie. Naprawdę. Przesądził ten Pugilares. Opowieść nie ma dalszego ciągu. Babcia z dziadkiem dokonali żywota w społeczności badaczy Pisma Świętego. Tak wychowali swoje dzieci, z których, no wiadomo, że część, jak to zwykle bywa, też odeszła. Ale mówią, ten zgubiony Pugilares z dużą sumą pieniędzy przesądził. Pamiętam tą żywą opowieść babci, która mówi, no ale dzieci tam kto odda takie pieniądze. W czym jest rzecz? Ta opowieść mogłaby mieć ciąg dalszy, gdyby we zborze, do którego ona chodziła, ktoś po raz drugi zgubił portfel i ktoś ten portfel by sobie przywłaszczył, prawda? Albo gdyby ktoś wręcz kogoś okradł, nie? Bo zostawia się płaszcze w przedsionku, tam się zostawia pieniądze, dzisiaj kluczyki od samochodów i jeden drugiego by obradował, prawda? I tak jak przywiązało ją do naszej społeczności to, że byli tam ludzie o uczciwości większej niż ta, z którą miała do czynienia na co dzień, tak mogłoby ją, jak sądzą, odstręczyć, gdyby się okazało, że raptem to jest tylko pozór, prawda? Ostatecznie taką sceną z portfelem można przecież zaaranżować, no nie? Bo to jest takie efektowne. Nie, każdy z was sobie z tego zdaje sprawę, to można zaaranżować, żeby pozyskać ludzi, prawda? No a co by się stało, gdyby we zborze były przypadki prawdziwej kradzieży? Tymczasem my mamy do siebie w sprawach finansowych bezgraniczne zaufanie. Zostawia się rzeczy cenne, zostawia się gości w domu idąc do pracy, pożycza się na gębę, nieraz bardzo grube sumy pieniędzy bez procentu. No wiecie sami jak jest, prawda? I tak powinna funkcjonować nasza społeczność, to jest godne i chwalebne. To jest godne i chwalebne. I dopóki w naszej społeczności będziemy mieli do siebie właśnie takie bezgraniczne zaufanie i będziemy sobie pomagali w sprawach finansowych, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest kryzys, a nasi bracia prowadzą prywatne firmy i niektórzy mają naprawdę tarapaty finansowe, jeżeli jeden drugiemu będzie miał szczodrą rękę do pomocy, to taka społeczność ma sens, bo jeden drugiego może łatwiej pozyskać, łatwiej utrzymać, prawda? Ponieważ taka uczciwość i taka chęć pomocy naprawdę zasługuje na uznanie. I mówią, nie ma pęknięcia między uczuciem a rozumem. Te rzeczy współgrają, aczkolwiek u każdej osoby te proporcje no, bywają różne. To proszę. Bardzo słusznie, najpierw dziewczyna.
Najpierw moim bracie chciałam powiedzieć, bo prawdopodobnie większość z was wie, że mój brat do nas nie chodzi, zresztą jeden i drugi, ale o moim młodszym bracie. To znaczy, jego historia jest o tyle ciekawa, że bardzo swojego czasu bardzo dużo jeździł na kursy, nawet czasami dwa kursy w ciągu wakacji. I się czuł wspaniale w społeczności i moi rodzice byli szczęśliwi z tego powodu, bo widzieli, jak on się rozwija i że nie tylko przyjaźnie tutaj w społeczności mu dają siłę, ale też i w nim rozwija się jakby ta chęć bycia blisko Boga. Ale wydarzyło się dwie rzeczy. Jedna była dla niego chyba takim dosyć dużym ciosem. Zakocha się w dziewczynie i w tej samej dziewczynie zakochał się jeden z braci starszych z naszego zrzeszenia. No i to był dla niego szok, ponieważ ta osoba, ten brat starszy był dla niego dużym autorytetem i nie mógł się długo z tym pogodzić. Dużo na ten temat rozmawialiśmy. Próbowałam wytłumaczyć mu, że nie warto swojej całej, nie warto jakby widzieć w ludziach więcej, to są tylko ludzie i każdy ma prawo jakoś coś dziwnego, głupiego zrobić. Myślę, że zrozumiał to, ale było to dla niego dużym ciosem. Później była druga sytuacja. Jego najlepszy przyjaciel, który był od nas ze społeczności, zawiódł go. I to dosyć bardzo, bardzo mocno. Nie wiem dokładnie o co chodziło, być może znowu o dziewczynę, ale to był dla niego bardzo duży cios. I może i by to przetrwał jakoś, ale bardzo często słyszał, że przyjaciele, którzy są u nas, są bardziej wartościowymi ludźmi niż przyjaciele, którzy są jak gdyby ze świata z zewnątrz. I nie pasowało mu to. Dwa poglądy mu się jak gdyby kłóciły i w pewnym momencie powiedział, że skoro jego przyjaciele światowi go nigdy nie zawiedli, to prawdopodobnie są dla niego bardziej wartościowymi ludźmi niż nasza społeczność. I bardzo dużo, kiedy Marcin odszedł, bardzo dużo ludzi tutaj od nas pamiętało o nim. Przychodzili tutaj, jak było młodzieżowe, przychodzili do nas do domu, rozmawiali z Marcinem, próbowali, za co zresztą jestem bardzo wdzięczna. I dziękuję, że nie zapomnieliście o nim. No ale jednak Marcin, powiedzmy, czuje się lepiej, znaczy tak mówi przynajmniej, że czuje się lepiej tam. To znaczy, ja obserwuję jego życie, jak to teraz wygląda i widzę zupełnie, że ma ogromne kłopoty i tylko i ze sobą, i złożeniem sobie życia, ze znalezieniem partnerki takiej, która będzie, która go nie zostawi dla innego faceta, tak szczerze mówiąc, bo już go teraz spotkało. Ciężko mu. I były problemy z alkoholem i inne tego typu rzeczy. Widzę, że się, że jest w tym, co ma teraz. Nie może się też odnaleźć. Myślę, że nawet tutaj w społeczności, jakby było mu lepiej, nawet jeżeli ten jakiś tam przyjaciel go zostawił. Martwi mnie też jego, jak gdyby, podejście takie duchowe, że oprócz tego, że ja rozumiem, gdyby zrezygnował ze społeczności, ale od razu za tym poszło to, że przestał wierzyć. Mówi, że wierzy w Boga, ale jego czyny i świadczą o tym, że jednak tak nie jest. Nie wiem, jak będzie dalej. Myślę, że to tutaj jest tylko kwestia Boga w tym wszystkim. I że kiedyś przypomni sobie, że są wartości i rzeczy ważniejsze niż... On się mówi, że on się czuje wolny, to znaczy wolny, nie jest niczym ograniczony, to znaczy nie ma żadnych... Biblia jak gdyby była dla niego narzucana na niego jakieś ograniczenia, nie wolno tego, nie wolno tamtego. I wydawało mu się, że się czuje źle w tych ograniczeniach, a teraz może wszystko jak gdyby. I mam wrażenie, że się czuje bardziej niż szczęśliwy, mogąc wszystko, niż mając te ograniczenia, które miał. A z takiego mojego jeszcze punktu widzenia, ja też byłam na granicy odejścia. Spotkało mnie w życiu coś bardzo złego i miałam bardzo duże pretensje do Boga, że mi wtedy nie pomógł. I co czułam wtedy? Nie chodziłam do zboru przez jakiś czas, byłam bardzo zła na Boga. Nie modliłam się, przestałam się modlić. Czułam straszną pustkę. Taką pustkę, że to jest po prostu nie do opisania. Kompletnie nie było we mnie nic. No i dopiero dzięki Krzysiowi potem zaczęłam jak gdyby stawać na nogi z powrotem. I wiem, jak straszne jest życie bez Boga, kompletnie. Ja nie mówię, że jestem jakoś rozwinięta duchowa, absolutnie. Bardzo daleko do tego, żebym była taka, jakbym chciała być. Ale wiem, jak strasznie puste jest życie, kiedy nie ma się celu, to znaczy, kiedy nie wierzy się w Boga, kiedy nie wie się, do czego powinno się dążyć. I tyle, dziękuję.
Znaczy, tutaj zaczęliśmy rozmawiać na taki temat, który, mówię, zawsze od lat mi jest taki najbliższy. Powiem o dwóch grupach ludzi. Miałem znajomość z taką jedną grupą u nas, w naszym zrzeszeniu, około, można powiedzieć, 30 osób. W tej chwili w naszej społeczności z tych 30 osób zostało, wiecie ile? Trzy osoby. Na szczęście, może na szczęście tutaj powiem, co prawda kontakt się albo urwał zupełnie, albo prawie zupełnie, z tej reszty, ta reszta raczej znalazła sobie w większości miejsce, na szczęście, w innych społecznościach, też chrześcijańskich. Było to na podstawie, spowodowane pewnymi rozłamami, jakie były, trochę zamieszaniem, może i w naszym zrzeszeniu, właśnie tak jak i zaczęliśmy rozmawiać, tym, że ktoś za bardzo, jedna strona może chciała działać, druga strona za bardzo nie chciała, żeby było cokolwiek robione i w ten sposób to się wydarzyło. Ale bardziej myślę, tkwi mi ta druga grupa osób takich, które wychowane były na ciągłych dyskusjach i kłótniach o, na przykład, o wtórną obecność, na przykład o jakieś inne doktryny, tłumaczenia jakichś wersetów. Mówię wychowane pod tym kątem, że po prostu chodziliśmy do zborów jako dzieci i słuchaliśmy tego wszystkiego. Grupa dzieci, która dorastała w takiej atmosferze i zawsze byliśmy gdzieś tam na granicy. I nie wiem, też można śmiało powiedzieć, że było nas ze 30 osób. Myślę, że wszyscy łącznie ze mną przez tą granicę przeszliśmy. Zupełnie poza społeczność, poza wiarę w Boga. Myślę, że we mnie na szczęście to było na tyle zaszczepione, że ona gdzieś tam była zawsze. I z tego co wiem, to w gro tych moich znajomych, oni też to noszą gdzieś tam w sobie. Ale z tej grupy osób, chyba z tego co kojarzę, tylko dwie osoby są w społeczności, cała reszta albo gdzieś czasami zajrzy raz na pół roku, albo w ogóle nie ma nic wspólnego z naszą społecznością. W ogóle z Bogiem, z wiarą w Boga i tak dalej. Pierwsza, myślę, przyczyna to właśnie takie wychowanie na tych kłótniach, na dyskusjach, na tematy rzeczy, które dzisiaj, patrząc z tego punktu, w którym w tej chwili jestem, uważam, że są nieistotne. Do tego, żeby, zwłaszcza dla młodego człowieka, dla takiego na przykład jak wy, rzeczy, które nie są, nie mogą być podstawą do tego, żeby opierać na tym swoją wiarę w Boga. Drugi problem, tutaj padło takie zdanie, że żebyśmy rozmawiali czy na konwencjach, na kursach i tak dalej, żebyśmy rozmawiali raczej na tematy religijne. Nie do końca się z tym zgodzę, bo powiem, mówiąc z perspektywy właśnie tej grupy ludzi, która była tam wtedy na rozdrożu, to nas najbardziej, myślę, odpychało, wbrew pozorom, bo kiedy jechało się na kurs, ja nie mówię w momencie samego nabożeństwa, jakiegoś spotkania, kiedy rozmawialiśmy o Bogu, ale wszędzie, myślę, jakaś równowaga powinna być zachowana. I też szukaliśmy jakiejś takiej zwykłej codzienności społeczności. Kiedy tego brakowało, kiedy społeczność była taka bardzo uduchowiona, można by to nazwać, to ta grupa osób, która w danym momencie się tak czuła się w tym dobrze. Ale my, którzy byliśmy na rozdrożu, czuliśmy się z tym źle. Bo oni coś przeżywali, a my nie potrafiliśmy tego zrobić. I tworzył się taki, myślę, że tworzy się wtedy taki w mózgu młodego człowieka taki sposób myślenia, że ja chcę porozmawiać, nie wiem, o samochodach, o piłce nożnej, kto tam lubi, o dziewczynach i tak dalej, to nie na społeczności, to idziemy na piwo z kolegami. I jeżeli się stworzy taki rozdział, to wtedy traci się, myślę, bardzo dużo ze społeczności. Myślę, że społeczność nie tylko polega na nie tylko na rozmawianiu o Bogu. Myślę, że ten Bóg zawsze gdzieś jest. On zawsze się gdzieś przewinie, ale właśnie on jest też w tych małych sprawach, w małych problemach, które ma człowiek. Jeżeli ktoś ma w danym momencie jakieś rozterki związane z jakąś sprawą, albo ma ochotę porozmawiać na jakiś temat, czy to będzie o piłce, czy to o dziewczynach, a druga strona będzie w tym momencie chciała tylko o Bogu rozmawiać i uważa, że tak jest słuszne, to te osoby nie znajdą ze sobą wspólnego języka. I myślę, że ta osoba, którą uważam w tym momencie, że jest mocna, bo ona się czuje w tym momencie uduchowiona, ona nie przyciąga w tym momencie tego słabego. Nie jest w stanie mówić jego językiem, nie jest w stanie złapać go, jak gdyby, tak jak to się mówi, złapać tonącego. Czyli ktoś, bywa czasami, że i tak myślę, wielu z nas jeździło i na kursy, i chodziło na konwencje, jeździliśmy na zebrania, że takie jak gdyby wyciąganie ręki tonącego, ale ciągle się odbijaliśmy jak gdyby od tej burty. Bo nie było tego dialogu takiego na, myślę, na takim poziomie, jaki może byśmy oczekiwali. Paradoksalnie, myślę, że to jest mój największy paradoks życiowy, najbardziej tutaj do społeczności, tak jak gdyby mnie przywiedli ludzie, którzy nie mają z naszą społecznością zupełnie nic wspólnego. Którzy nawet nie wiedzieli o jej istnieniu i z którymi w ogóle nie rozmawialiśmy o Bogu. To są dosyć ciekawe historie z sanatoriów, z ludzi, których cenię do dzisiaj za ich podejście właśnie do młodzieży, do dzieci i do tego, jak potrafili doceniać każdym, nawet najgorszym młodym człowieku, coś dobrego. I przynajmniej u mnie, w moim życiu się to tak ułożyło, że może nie byłem w takim miejscu, kiedy powiedziałem, że nie, Bóg nie istnieje i w ogóle nie chcę mieć z nim nic wspólnego. On zawsze się gdzieś tam przewijał, ale dzięki, myślę, takim ludziom mnie pchnęło jak gdyby z powrotem do społeczności. Co tutaj? Dlaczego tak? No, nie wyobrażam sobie być w jakiejkolwiek społeczności trynitarnej, bo obalałoby to mój cały światopogląd na to, co wierzę i jak to postrzegam. Nie uważam, że nasze Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego jest najlepsze w każdym calu i wszystkie doktryny są takie piękne i mi się podobają. Z wieloma rzeczy się mogę nie zgodzić. Osobiście uważam, że to jest najbliżej mojego zrozumienia zrzeszenie, ugrupowanie i dlatego tutaj jestem. Inna sprawa, że te pozostałe to właśnie jednostki, czy z młodości, czy z późniejszych lat, te osoby też tutaj są w społeczności i to jednak też trochę przyciąga. Ale nauczyło mnie życie przede wszystkim jednej rzeczy. I to jest to, co myślę tutaj się wiele razy przewijało, choćby tak jak żona tutaj mówiła. Nauczyłem się w życiu nie opierać swojej wiary na kimś, na danej osobie. Myślę, dopóki kiedyś to robiłem, dopóki patrzyłem na kogoś, na daną osobę, jako na jakiś autorytet, który mnie może prowadzić, to kończyło się to często bardzo dużym zawodem. I znowu tym spadkiem w dół, czy poniżej granicy. Z dzisiejszej perspektywy powiem, że mogę opierać, może być ktoś dla mnie autorytetem w jakiejś danej sprawie, naprawdę ogromnym, ale nigdy nie będę podchodził już do żadnego człowieka jako do jakiegoś bezgranicznego autorytetu. I myślę, że jest to pewnym kluczem do zrozumienia tego, jak funkcjonować w społeczności. Druga sprawa, tego też nie idzie zrozumieć tak nagle. Ale myślę, że ważną rzeczą jest zrozumienie, że to nie tylko ja jestem w społeczności i chcę, żeby ta społeczność była i mam się czuć w niej dobrze, tylko ja jestem po to, że jestem częścią tej społeczności i mam ją budować. Czyli jeżeli chcę, żeby w tej społeczności było dobrze, to ja muszę też coś od siebie wnosić i dążyć do tego. Czyli jestem jednym z tych elementów, które coś mogą zmienić, coś mogą wnieść, coś mogą unormować, uspokoić i jakkolwiek do tego nie podchodząc, po prostu trzeba samemu się też starać o to, żeby było dobrze. Myślę, że dopóki z siebie nie zaczniemy cokolwiek dawać, kiedy przechodzimy tylko na odbiór i na takie ratowanie, jak gdyby, to nic z tego nie będzie. Bo później dochodzi do następnego paradoksu, że osoby, które kiedyś uważałem za takie, które były, nie nazwę słowem wrogami, bo to było za ostro, bardzo stanowczo powiedziane, ale które uważałem, że były przeciwko mnie, dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, widzę, że to właśnie te najbardziej wyciągały do mnie rękę. Natomiast osoby właśnie czasami takie, które widziałem, tworzyły się jakieś autorytety później, te autorytety upadały. Dzisiaj z perspektywy czasu ja daję tym ludziom pełne prawo na to, bo też chcę mieć prawo na to, żeby popełnić błąd i przez to, żeby ktoś nie odszedł.
Opowiedzieliście bardzo pouczające historie. Tu nie trzeba komentarza, one są wartością same w sobie. Ile wy macie lat? Ile?
33.
Długo jesteście małżeństwem? To jest jedna z tych prawd, z całego mnóstwa wniosków, które można wysnuć z waszych historii, z całego mnóstwa wniosków. Jeden z tych wielu, i wcale nie najważniejszy zresztą, jest taki, że każdy z nas powinien wiedzieć, że przede wszystkim musi gruntować się sam. Zbory protestanckie tym się różnią w swojej istocie od kościoła katolickiego, że u nas nie ma kapłanów. Pastor czy starszy zborowy w kościele protestanckim nie jest kapłanem, nie jest pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi. Nikt nie udzieli ci rozgrzeszenia, nikt ci nie powie, że w imieniu Boga odpuszcza ci twoje grzechy. Każdy musi rozliczyć się przed Panem Bogiem sam i każdy musi się sam budować. I dla dojrzałego chrześcijanina nie ma czegoś takiego, że upadek jednego człowieka powinien pociągnąć za sobą upadek jego samego. Każdy powinien stać sam, nieść własne brzemię, własny ciężar, jak mówi apostoł. Tego się po prostu trzeba nauczyć. Was to życie nauczyło. Dziękuję wam. Kto następny? A możesz mi w takim razie powiedzieć, ile lat miał twój brat, kiedy mu się przytrafiły te rzeczy? To jest też ciekawe, bo wiecie, dojrzałość jest rzeczą, którą osiąga się w pewnym wieku. Tam też są pewne tam rozmyte granice czasowe, ale wiadomo, że 16-letniego, bardzo młodego człowieka trudno nazwać człowiekiem dojrzałym, prawda? Również wiek 18 lat to jest dorosłość tylko z pozoru. Już lepsze było to przedwojenne, że trzeba było mieć 21 lat, aby można było być dorosłym, zawierać związek małżeński i mieć prawo wyborcze do parlamentu.
Jak miał 16 lat, to była ta pierwsza historia z tym, brat starszy tam, powiedzmy, poczuł się zgorszony postępowaniem. A 18 lat, jak zdecydował, że w ogóle przestaje chodzić. No 18 dlatego, że rodzice powiedzieli, że dopóki nie jesteś pełnoletni, no to mowy nie ma, żebyś przestał sam chodzić.
Jasne.
Tylko tego
18 tak, pozostawał lat, pod władzą rodzicielską, więc słuchał rodziców.
Tak.
Niestety z całą pewnością wiek 18 lat to jest bardzo umowna granica, jeżeli chodzi o dorosłość. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy młodzi ludzie pozostają długo na utrzymaniu rodziców, kończą szkołę i studiują, nie utrzymując się sami z pracy rąk własnych, to ta granica dorosłości ogromnie się przedłuża. Wiem z własnego doświadczenia, że dorosły stałem się wtedy, kiedy musiałem się utrzymać sam z tego, co zarobiłem. Dlatego późno stałem się dorosły. Studia skończyłem mając 25 lat. Z pewnością nie byłem dorosły, zanim nie zacząłem pracować i sam nie musiałem się utrzymać z tego, co zrobiłem. No i właśnie problem jest z ludźmi w tym wieku, bo oni nie będąc jeszcze dojrzałymi, przeżywają oczywiście wahania emocjonalne, a mają bardzo blade pojęcie o prawdziwym życiu. Jeżeli się z tym prawdziwym życiem zderzą, no to niekiedy bywa to nieraz bolesne. Niejeden rozbije sobie głowę w tej konfrontacji. Stąd tak ważne jest wsparcie bliskich przyjaciół. I pewnie też wiecie z własnego doświadczenia, że każdy młody człowiek przechodzi przez taki okres, kiedy opinia ojca i matki, które są dla dziecka najważniejszymi osobami w życiu, kiedy opinia ojca i matki przestaje się liczyć i ważniejsza jest opinia i zdanie jego rówieśników z jego najbliższego kręgu, w którym się obraca. Dlatego jest taki okres w życiu dziecka, kiedy być może jego przyjaciele są ważniejsi nawet niż jego właśnie rodzice. Zobaczycie, gdy będziecie mieli dzieci, że no, trzeba przywiązywać wielką wagę do tego, z kim się dziecko przyjaźni. To zresztą można doskonale przenieść na osoby dorosłe. Jeżeli nie znacie jakiejś osoby, a chcielibyście ją poznać bliżej, kapitalny test, jeżeli chcesz, chłopak, uderzyć do jakiejś dziewczyny, a niewiele o niej wiesz, a na przykład znasz jej przyjaciółki, to przypatrz się dobrze jej przyjaciółkom. Jeżeli jej przyjaciółki znasz lepiej niż ją samą, to możesz po jej przyjaciółkach dobrze ocenić tą dziewczynę. Ludzie wartościowi przeważnie wybierają sobie wartościowych przyjaciół. Jeżeli przyjaciele są bezwartościowi, to pewnie ta sama osoba też nie jest wiele więcej warta niż ona sama. Ten krąg, w którym się obracasz, jest bardzo ważny. Natomiast do twojej historii znowu wracam. To jest też jeden z tych problemów, na które nie znam lekarstwa. Nie ma lekarstwa na zranione serce. Mam bardzo dobrego kolegę, z którym spędzaliśmy za naszych lat młodszych długie godziny, chłopak z naszej społeczności wyznaniowej, który nie ożenił się do tej pory. On miał fatalną naturę, że jak się zakochał, to na długie lata. A ponieważ miał to nieszczęście, że jedna, tam druga dziewczyna go odpaliła, to on bardzo ciężko przeżywał te swoje, nie ma się z czego śmiać, Dawidzie, on bardzo ciężko przeżywał te swoje zawody miłosne, bo jego takie jedno niepowodzenie wyłączało z aktywności na tym polu na dobrych lat kilka. Jak się zakochał nieszczęśliwie, a dziewczyna powiedziała mu nie, to on przez kilka lat nie popatrzył na następną. A życie ucieka. Jego ojciec miał zupełnie inną naturę, powtarzał mu, no synu, tego kwiatu to pół światu, no w czym problem? Ale chłopak tego nie rozumiał, bo to jest sprawa nie rozumu, tylko serca. Szczęśliwi są ludzie, którzy potrafią wyłączyć uczucia i kierować się wyłącznie rozumem. Ale to ktoś się albo taki urodzi, albo się taki nie urodzi, prawda? Twój brat miał to nieszczęście, że okazał się być wrażliwą duszą. A wrażliwe dusze nieraz się bardzo w życiu kaleczą. Ma ktoś z was następną historię do opowiedzenia? Proszę cię, Marku.
Ja mam swoją historię, bo ja też miałem taki...
Poczekaj, dadzą ci mikrofon.
Też miałem długo taki okres, że w pewnym sensie opuściłem tą społeczność, ale nie w sensie formalnym, tylko praktycznym. Czyli chodziłem do zboru, ale nie miałem przyjaciół tutaj. I to było na samym początku praktycznie, kiedy nie wiem, miałem kilkanaście lat, to pojechałem na swój pierwszy kurs i właśnie miałem dokładnie te same uczucia, o których tutaj było już wcześniej mówione, że tak się strasznie zawiodłem, że ci ludzie są tacy sami jak ci niby niewierzący. Że nawet pamiętam takie swoją myśl z tamtego okresu, kiedy miałem, nie wiem, 10, 12 lat, coś takiego. Pamiętam taką myśl, że sobie myślałem, skoro ci ludzie są tacy, to po co ja mam tam jeździć? Po co mam się z nimi spotykać, skoro jakby no nie spotykam się ze zrozumieniem, bo zawsze byłem raczej takim no, byłem lekko niedostosowany zawsze i nie byłem zbyt towarzyski, ale jakby to mnie tak strasznie zraziło, że tam tak samo spotykam się z tym niezrozumieniem, jak spotykałem się powiedzmy sobie w takim szeroko rozumianym świecie. I był długi czas, kiedy nigdzie się nie pojawiałem, nigdzie nie jeździłem, straciłem zupełnie kontakt z kimkolwiek ze społeczności. Pomimo, że wcześniej był oczywiście, ale no przyszedł taki okres w moim życiu, że stwierdziłem, że muszę coś zmienić, że muszę spróbować się otworzyć na ludzi i jakby dałem drugą szansę tej społeczności. No i trafiłem na może dojrzalszych ludzi, a może też na innych ludzi, a może na też odpowiednie kierownictwo. Też kierownictwo takie ludzkie zupełnie, że na dobrego kierownika kursu. I mimo tego, że to się działo powoli bardzo, to jednak stwierdziłem, że jest to coś wartościowego, są tu ludzie warci tego poznania i myślę, że tak często może nie docenia się tej roli właśnie grupowego na kursie czy kierownika kursu, że ona jest tak bardzo ważna w rozwoju młodego człowieka. Oczywiście w zborze też jest to istotne, starszego zborowego, że jednak ci ludzie, którzy są trochę jakby wyżej postawieni, są widoczni, powinni być jednak rzeczywiście godni tego stanowiska. I no i do dzisiaj mamy takie ogromne sentymenty do tego kierownika. Nie wiem, czy wypada mi powiedzieć, kto to był.
Myślę, że tak.
No, był to Michał Kubic, którego wszyscy znacie, o którym... Oczywiście teraz znam go już na takim towarzyskim bardziej poziomie. Wiem, że ma też swoje wady, duże, ale jakby nadal jest taką, zajmuje, ma swoje, powiedzmy sobie, miejsce w moim sercu i zawsze będzie je miał i niezależnie od tego, jak się potoczą dalej nasze życie. Ale właśnie dlatego, że trafiłem na jego kurs i to było to właśnie, czego szukałem. Takie miejsce, którego szukałem i to, czego mi brakowało na tym poprzednim, którego kierownika nie będę wymieniał może przez wzgląd na... No, nieważne. W każdym razie myślę, że to jest bardzo istotne, że kiedy jesteśmy dziećmi i duchowo, i fizycznie, to potrzebujemy kierownictwa pewnego i ono jest tak bardzo ważne, że jak to już było wcześniej wspomniane, że właśnie trzeba jednak ostrożnie dobierać ludzi do takich funkcji, że nie to, kto chce, kto jest w odpowiednim wieku, kto jest mężczyzną poświęconym, no to od razu z automatu jest kierownikiem czy starszym. Jednak trzeba bardzo ostrożnie dokonywać takich wyborów i nie wszyscy muszą pełnić te funkcje, bo mogą wiele złego wyrządzić. Tak jak no, mi wyrządzono, na szczęście nie zakończyło się to no, tragicznie, a jedynie... Może też było mi to potrzebne, może Pan Bóg potrzebował mnie po takiej przerwie, żebym też sam się trochę rozwinął. No, dziękuję.
Myślę, że Cię rozumiem, Marku. Ja miałem szczęście trafić lepiej niż Ty za pierwszym razem. Rozumiem Cię dlatego, że ja sam mam zygzak w życiorysie. Gdy byłem w średniej szkole, miałem nieszczęście trafić w paskudne towarzystwo. Właściwie zaryzykowałbym twierdzenie, że takich paskudnych typów, jakich miałem w klasie w liceum, to już chyba nigdy w życiu potem nie spotkałem. No, daleko nie wszyscy, ale paru takich było. A w dodatku, no jak to taki młody człowiek w okresie dojrzewania, tam miałem swoje rozmaite pomysły. Opowiem Wam o rzeczy najdrobniejszej i najbardziej zewnętrznej. Nosiłem wtedy taki duży koński ząb na ramieniu, na szyi. Pewnie teraz wyglądam inaczej. Ten koński ząb był, powiedzmy, manifestacją tego, co czułem wewnątrz. Do dzisiaj powtarzam mojemu synowi, że gdybym był młodym człowiekiem w latach 60., pewnie bym przystał do hipisów. Jestem przekonany, żebym przystał do hipisów. To muzyka z lat 60. do dziś mi się podoba i gdybym miał 17-18 lat wtedy, no to między hipisami się widzę. No i pojechałem na kurs, na którym najbardziej niezwykła rzecz, która mnie przekonała, była taka, że spotkałem ludzi, jakich w ogóle nie znajdowałem w swoim otoczeniu. Ludzie, którzy autentycznie dali wyraz temu, że żyją Ewangelią i byli naprawdę lepsi niż ci, z którymi ja miałem do czynienia. Mówią o takich nastolatkach jak ja. No, nie mówią o drogach, mówią o takich nastolatkach jak ja. A ponieważ szefem kursu był Adam Kozak, który no, miał duży zasób życiowej mądrości i chętnie się nią z nami dzielił i bardzo umiejętnie ten kurs przeprowadził, no to ja się tam nawróciłem. Więc mam zygzak w życiorysie, rozumiem to. No ale do czego zmierzam? Patrzcie, to są niemal jednobrzmiące te historie, jak umiejętnym postępowaniem można pozyskać człowieka, a jak nieumiejętnym postępowaniem można dużo popsuć, prawda? Że niestety znalazłoby się sporo takich przypadków, kiedy ktoś dlatego odchodzi, że no jest osoba, która się tam gdzieś przez życie jego przewinęła, która zawaliła sprawę, a nie znalazł się w odpowiednim momencie ktoś, kto by podał rękę. Prawda? Chcesz coś powiedzieć więcej, Samuelu?
Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele rozwiązań potrzeba dla różnych ludzi.
Mogę, tutaj cieszę się, że tutaj padają osobiste świadectwa, powiem o sobie, że mam 31 prawie lat, w maju skończę. Biblię świadomie czytam od 20 kilku. Gdzieś pamiętam, że jako 6-latek zacząłem czytać, bardzo mi się podobały historie, gdzie była walka, gdzie herosi biblijni wygrywali i takie piękne tam z sędziów, z królewskich ksiąg. I że też miałem okres taki zawirowania, który ty zygzakiem nazywasz, w wieku dojrzewania, który wynikał z tego, że się wszystkim interesowałem i interesuję się do dzisiaj wieloma rzeczami. też już żona mnie uczy, żeby cedzić bardziej to, co do nas dociera ze świata, z popkultury, z ludzkiej myśli. I miałem mnóstwo różnych znajomych i kolegów. Tylko że w odróżnieniu od osób, które może musiały dojść do Pana Boga, to ja od początku wiedziałem, że jest. Odkąd poznałem Biblię, to razem z wiarą rodziców, to byłem przekonany, że Pan Bóg jest. Już jako myślę, że 10-letni chłopak, jeśli dobrze pamiętam, byłem przekonany, że jestem urodzony w Czepku, trafiłem do między ludzi, którzy dobrze wierzą. Przekonywało mnie to, co... Wiem, że to śmiesznie brzmi, bo to ile takie dziecko może wiedzieć o świecie. Codziennie się przekonuję, może nie codziennie, ale co pewien czas mam taką modyfikację ideologiczną, ideologii swojej. Odkrywam, że trzeba ją trochę przerobić, trochę poszerzyć, patrzenie na życie. W ogóle widzę dojrzewanie człowieka jako transformacja ideologiczna, zmierzająca nie do tego, że coś odrzucamy i wstawiamy na tego miejsce coś nowego, tylko tak jak teraz się robi uaktualnienia do programów, że na przykład jest Windows XP, potem jest Windows 7, 8. To jest cały czas ten sam szkielet, tylko że powiększa się po prostu zakres funkcjonalności tych systemów, ułatwia się pewne rzeczy, usprawnia. Czyli w ten sposób także się człowiek rozwija, że dziecko rozumie rzeczy bardzo prosto, potem młodzieniec idealistyczny to widzi rzeczy, niektóre rzeczy, coś jest bardzo proste. Nie wiem, czemu wy starzy tak komplikujecie życie, albo czemu nie robicie rzeczy takich nagłych zmian w swoim życiu, nie wiem, powiedzmy, nie odcinacie się od czegoś, co ja uważam za grzech, jako osoba młoda, bo przeczytałem werset i ten werset mi mówi, weź coś zmień radykalnie. A człowiek starszy widzi tę rzecz bardziej jako złożoną, ponieważ widzi sieć powiązań pomiędzy ludźmi, widzi, co może zrobić złego, kiedy postępuje pochopnie. Tak w skrócie bym powiedział. Też właśnie widzę, że nie dla każdego może taka droga będzie dobra, jaką ja przyszedłem, ale w wieku tam 15 czy 16 lat zacząłem odwiedzać wszystkie społeczności chrześcijańskie, jakie... bo tylko chrześcijaństwo mnie interesowało. Raczej nie szukałem pomiędzy innymi, więc i świadków poznałem bardzo dużo w swojej miejscowości, i jakichś tam zielonych, i baptystów, i no w zasadzie i wolnych chrześcijan. Wszędzie byłem, żeby zobaczyć, na czym polega ich nauka jakby społeczna, nauka biblijna, ideologia, i żeby sobie wybrać. Nie miałem możliwości, żeby wybrać tak naprawdę z pełnego wachlarza, bo tak naprawdę czym jest nasz wybór? My się łudzimy, że mamy wybór, a wybieramy to, co w czasie i przestrzeni jest dla nas do wyboru. Nie mamy kompletnego wyboru, bo jak mielibyśmy mieć? Nie pojadę gdzieś na przykład do etiopskiego kościoła, żeby tam sobie do niego należeć, jeśli mi się spodoba. No i przekonałem się, że to, co mnie nauczają w zborze, że to jest w większej mierze, nie całkowitej, ale że w większej mierze jest najbliższe oczekiwaniom. Ale dobrze sobie zdaję sprawę z tego, jak karkołomne to by było dla innych, nie? Jakby tak zrobić. Jakby namawiać wszystkich młodych, przejdźcie się po kościołach, zobaczcie, gdzie jest najlepiej i wybierzcie ten, który... Przecież to się nie da, no tak naprawdę, jako receptę dla każdego. Tak samo jak nie każdy może sięgać po alkohol, tak samo jak nie każdy może być jakimś takim otwartym na wszystko, bo sobie zrobi kuku, krzywdę. Myślę też, że nie jest tak, że człowiek sam do czegoś dochodzi, tylko że nawet najsilniejsi tak naprawdę dzięki łasce Bożej unikają jakichś problemów, czy że otrzymują pomoc w stosownej porze. Więc każdy tego potrzebuje. I chciałem jeszcze powiedzieć, że zastanawiałem się jakiś czas temu z Marcinem Małyszem, co sprawia, że jesteśmy wspólnotą religijną. Są trzy, i w ogóle jakąkolwiek wspólnotą, związkiem ludzkim. Tak poszerzę? Są trzy czynniki, tak doszliśmy do tego. Może wy dostrzeżecie inne, ale ja widzę trzy. Pierwszy to jest rodzina. Jeśli są więzy pokrewieństwa, to jesteśmy wspólnotą. Z tego powodu, że mamy, no po prostu, no jesteśmy z tego samego pnia, mamy odpowiedzialność za siebie nawzajem, opiekę, albo komuś podlegamy, na przykład dziecko rodzicowi, osoba młodsza starszej, i jesteśmy związani. Druga to jest więzi towarzyskie. Kogoś lubimy, coś się nam podoba, no to, to się z kimś zaprzyjaźniamy. I to jest, podlega prawu przypadku, że w przypadku albo dobór genów, czy jakieś inne powody sprawiają, że coś nam się podoba i na przykład wybieramy sobie kolegę w ławce, tak jak być może ty miałeś kolegę w ławce, który najbardziej ci odpowiadał. Jest jeszcze wspólnota jakby, wspólnota interesów, czy może no ideologią bym to nazwał, ideologia, że na przykład no właśnie zbiór jakichś przekonań albo wspólnota działań, że powiedzmy ja lubię zbierać znaczki, więc pójdę do tych, którzy zbierają znaczki. W płaszczyźnie religijnej tak samo, że na przykład wierzę w jakiś określony zespół nauk, to idę tam, gdzie takie w mniejszej lub większej części, ale większej niż pozostałe społeczności, takie się podziela i tam krzewię swoją duchowość. Najlepiej byłoby, gdyby były wszystkie te trzy rzeczy, czyli jesteśmy rodziną, bo na przykład ten jest moim szwagrem, mam żonę z tej społeczności, ale opierać na tym swojego przynależności swojego jakiegoś zboru się nie da tak naprawdę, chyba że ktoś poświęca się. Słyszałem ostatnio o bracie, który nie opuścił swojego zboru, chociaż już wyemigrował daleko poglądami, dlatego że ma żonę i ma kilka dzieci z tej społeczności. Ma teściów i on stamtąd się nie pójdzie już, bo po prostu zrezygnował z siebie, jakby z tego dobra, które on by postrzegał jako dobro, bo gdzieś indziej by więcej usłyszał, ktoś by go nakierował na to, jak swój charakter szlifować lepiej. No, jeśli są tylko więzi towarzyskie, to możemy odpaść na płaszczyźnie uczuć, że ja nie czuję się dobrze w tej społeczności. Albo nie wiem, tu jeden stary jest, tutaj jakiś coś w ogóle, dziewczyna, ja jestem chłopak, nie ma żadnych chłopaków w moim wieku, co ja tu robię, nie? Tyle się czuję tutaj, nie mam tutaj towarzystwa, no to może być przyczyną, że ktoś z powodu uczuć, tak jak Tomek Tudryn powiedział, że się nie odnajduje, to też na tym nie powinno się budować społeczności, że nawet jak się ma te towarzystwo, bo podam przykład, że z moich kolegów szkolnych, którzy byli często tacy jak twoi koledzy, o których mówiłeś dopiero, to już blisko 1/3 jest po rozwodzie. Że mieli żony, tam zaraz po szkole średniej się pobrali z kimś, znaleźli sobie kobiety takie, jakie im się podobały. Nie? To były ładne, były, pasowały im osobowością, intuicją, jakąś intelektem. I to się rozpadło. Gwiazdy też. Gwiazdy, celebryci sobie biorą takich mężów i żon, jakich chcą. I słuchamy o tym, kto z kim wziął rozwód po raz czwarty i tak dalej. Więc ludzkie towarzystwa oparte na właśnie takiej, na tych więziach takich emocjonalnych rozpadają się. No, czasami są trwałe. To rzadkie, ale bywa tak. Uważam, że raczej rzadkie. A im tym rzadsze będą, im bardziej w Europie będzie właśnie propagowana taka postawa, żeby no, indywidualistyczna, tak bym ją nazwał. I myślę, że powinniśmy opierać się na tym, co uważamy za prawdę, tym, co nas łączy, jeśli chodzi o duchowość, ideologię, bo wtedy, nawet jeżeli na przykład znajdziemy się w zborze, który nam jest bliski, jeśli chodzi o prawdę, ale będzie nam może taki nieporęcznie tam być, bo jest tam, nie ma takiego doboru towarzystwa, jakie byśmy oczekiwali, to jesteśmy w stanie to zinwentaryzować po jakimś czasie. Jeżeli się kierujemy tym rozumem, o którym mówiłeś, że dobrze jest człowiekowi, który rozumem się kieruje, jakoś zagospodarować te zasoby ludzkie. Po jakimś czasie i żona się znajdzie, czego jestem, myślę, dowodem. Mam nadzieję, że nie będzie tego, co się moim kolegom zdarzyło. Technikum, będziemy nad tym pracowali i się przyjaciele znajdą. Będziecie mieli przyjaciół, tylko się trzymajcie Pana Boga, trzymajcie się tego, co uważacie za prawdę. A wtedy Pan Bóg wam da wszystko inne, co obiecał, że jak będziecie najpierw szukali Królestwa Bożego. Dziękuję.
Dziękuję, Samuel. Z mojego własnego doświadczenia, żeby się odnieść do tego, o czym opowiadałeś, miałem trochę podobne skłonności. Ilekroć wyjeżdżałem gdzieś na wakacje albo byłem w podróży służbowej w innym mieście i zdarzyło mi się tam być w niedzielę, to bardzo chętnie wyszukiwałem zbory i kościoły innych chrześcijańskich społeczności wyznaniowych, żeby zobaczyć, jak jest gdzie indziej. I tym sposobem byłem u prawosławnych w cerkwi, byłem u baptystów, byłem we zborze zielonoświątkowym, byłem u wolnych chrześcijan, byłem u ewangelicznych chrześcijan, byłem u metodystów, u luteran oczywiście. Kościoła rzymskokatolickiego nie musiałem wiele szukać, no bo uczestnicząc w ślubach i uroczystościach pogrzebowych z kręgu, większa część mojej rodziny jest świecka, czy tam sąsiedzi na przykład, albo tam koleżanki z klasy, ojciec umarł, czy dyrektor szkoły, no to się chodziło na pogrzeby. No to jak stałem w przedsionku kościoła, to widziałem, jak nabożeństwo wygląda. Wrażenie miałem bardzo podobne do twojego. W jednych miejscach podobało mi się bardziej, w drugim mniej. Generalnie nigdzie nie widziałem niczego, co by mnie przyciągnęło. No, najbardziej odpowiadała mi jednak nasza społeczność wyznaniowa. No, mówią, widziałem ich sporo. Natomiast co się tyczy tego, co mówiłeś potem, to jest taka uwaga ogólniejszej natury. Mam wrażenie, że życie odnajdzie i podda próbie każdego człowieka. Może należałoby powiedzieć, że nie życie, tylko Pan Bóg. W samej rzeczy reguły ewangeliczne są bardzo proste. Kochaj Pana Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli zauważycie w szkole, że niemal wszystkie chłopaki w klasie poniewierają najsłabszego, mi się zdarzyło być w podstawowej szkole uczestnikiem zborowego pobicia, to znaczy obrobiło mnie na raz czterech. Jeszcze jak ich było trzech, to się pamiętam to dokładnie. Tu stała szafa, tu była ściana, więc wlazłem w ten kąt, z przodu miałem pięść, ale czwarty przesunął szafę. Docisnęło mnie do ściany. Wtedy mnie wyciągnęli, trzech mnie trzymało, jeden za nogi, dwóch za ręce, czwarty mi obrobił gębę pięściami. No to było przykre uczucie. Mam na tym punkcie uraz. Jak prowadziłem, pamiętam te pierwsze kursy dla młodzieży z naszego zrzeszenia, to surowo przykazałem, żeby nie było żadnego przypadku jakiegoś zbiorowego poniewierania, że tam kilku się znęca nad słabszym i powiedziałem za pierwszym razem, może nawet za ostro, że jak zobaczę takie coś, to temu, który poniewiera słabszego, osobiście włożę łeb do wiadra z wodą. Może powiedziałem za ostro, jestem na tym punkcie czuły. No to wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście świadkami tego, że grupa waszych rówieśników poniewiera najsłabszego w klasie. A nie starczy wam odwagi, żeby się im sprzeciwić. No bo się boicie, bo oni są, każdy z nich jest silniejszy fizycznie od was, no i no nie dacie rady. Ale przynajmniej będziecie obserwowali reakcje innych, prawda? I zobaczycie, że w takich sytuacjach przeważnie większość albo zachowuje spokój, albo jakiś poklask daje tym, którzy biją. Są bardzo nieliczne osoby, które by się takim potrafiły sprzeciwiać, a przynajmniej okazały swoją dezaprobatę. Prawda? I macie test, z kim się wy zaprzyjaźnicie, po której stronie staniecie. Nikt nie wymaga od was za wiele. Nie wymaga od was nikt, żebyście się w pojedynkę przeciwstawili pięciu albo siedmiu osiłkom silniejszym od was, prawda? Ale macie test. Czy będziecie im bili brawo, czy też odsuniecie się i zaprzyjaźnicie się z tymi, którzy zrobią tak samo jak wy. To nie jest, wiecie, wymóg zbyt surowy. Takich rzeczy będzie więcej. Potem jak zaczniecie pracować, to w pracy będą sytuacje, że ktoś na przykład będzie miał dziecko niepełnosprawne, albo jak będzie huraganowy wicher, to mu dach z domu zerwie. Ja mówię o rzeczach, które są na przykład u mnie w pracy. No i robią składkę, prawda? No od was zależy, czy rzucicie dziesiątką z mieszkiem pierwszym, czy dacie zielony banknot do puszki, nie? I zobaczycie, z kim będziecie w pracy trzymać sztamę. To jest dla was test, nie? Dlatego uważam, że życie poszuka każdego. Jeżeli szczerze wierzycie w to, co jest w Ewangelii, a mówią, reguły są proste. Pana Boga nade wszystko, bliźniego jak siebie samego. To życie znajdzie każdego z was, prędzej czy później. Niekiedy w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach. I wtedy każdy z was będzie miał okazję zobaczyć, ile jest wart. 10 minut. Jedna osoba, a jak nie będzie wielomówna, to może dwie. No proszę, Krzysztofie.
Myślę, że ważne jest sobie uzmysłowić, po co jest się w ogóle w społeczności, bo Tutaj zgadzam się z tym, było już dużo mówione o tym, że tak jak się rozumie Pana Boga, tak jak się odczuwa i myśli na różne, no wierzy się w przekaz Słowa Bożego, tak z tymi osobami, którzy podobnie myślą, to człowiek po prostu dobrze się czuje wtedy i dlatego jest w danej społeczności. Ale oprócz tego poczucie takie, że ktoś, dana grupa braci, czy na przykład w zborze ktoś odczuł jakieś błogosławieństwo, dobrze się pomógł, czy po prostu miał, jeżeli miałem jakiś problem i zbór mi w tym pomógł, to po prostu cieszę się i jestem w tym momencie jeszcze bardziej z tym zborem związany. I jeszcze trudniej w momencie, kiedy by przyszły jakieś problemy zborowe, by było mi odsunąć się od tego zboru, a raczej próbować do końca ze wszystkich sił prowadzić do tego, żeby było dobrze. Do tego, żeby było tak, jak gdzieś wcześniej było dobrze. I myślę, że w swoim życiu odczułem tak na kursach i ogólnie w momentach, kiedy miałem jakieś problemy i kiedy myślałem, że robię dobrze, a bracia mi mówili, że robię źle. Gdzie dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że rzeczywiście źle robiłem, że trwałem w czym nie powinienem trwać, to uzmysłowiłem sobie, że rzeczywiście ta społeczność jest mi potrzebna i rzeczywiście chcieli dla mnie dobrze. I chociażby w momentach, kiedy razem też odczuwamy taką opiekę od Pana Boga. Jest to takie dla mnie wiążąca więź w społeczności. W momencie, kiedy oczywiście z bratem Beniaminem też byłem kilka razy na kursie i dużo było przyjemnych i błogosławionych chwil, ale często wspominam o takim jednym kursie w Wydminach, gdzie chociażby mieliśmy taką wycieczkę, mieliśmy takiego troszeczkę nieodpowiedzialnego kierowcę autobusu i no i w pewnym momencie była taka niebezpieczna sytuacja, że gdyby nie zainterweniował tak, jak to zrobił jeden i drugi kierowca z naprzeciwka, to wielu z nas z tego autobusu mogło zginąć. I taką wtedy dużo było modlitw w kierunku takim podziękowania za opiekę Pana Boga. I myślę, że dużo osób tego kursu wyniosło taki odczucie dużej opieki nad nami od Pana Boga i dużo więź się narodziła między nami właśnie w chwili, kiedy było niebezpieczeństwo, a zarazem kiedy Pan Bóg odpowiednio tak uważał, żeby się z nami zaopiekować w tym momencie. Myślę, tak jak patrzę na dzisiejszą społeczność, to większość z tego kursu i tych następnych, to większość osób jest w społeczności lub gdzieś w pobliżu trwa przy Panu Bogu i jest blisko Niego. Dlatego myślę, że przede wszystkim takie chwile spajają i nie neguję tego, że każda indywidualna relacja z Panem Bogiem jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna relacja zborowa, ale także różnych poszczególnych braterstwa z całej społeczności też jest bardzo ważna i ja osobiście się cieszę, że odczuwam tą spójność z wieloma braćmi i siostrami i cieszę się, że do jakiego zboru bym nie zajechał, tam mam przyjaciół, mam
wiem, że mam braci, którzy, jeżeli nawet bym się zjawił tam przez przypadek, to wiem, że mi pomogą. Dziękuję.
Dziękuję, Krzysztofie. To była głośna historia w tych Wydminach. Nie byłem tam wtedy, także znam to tylko z opowiadań, ale nawet pieśń jest na to, na tę okoliczność ułożona. Muszę zakończyć. Powiem od siebie, znowu wracając do mojego życia. Jako dorosły już człowiek, ponad 30-letni, miałem poważny problem osobisty z kalibru takich problemów, co są, powiedzmy, chyba najważniejsze w życiu, najtrudniejsze do rozwiązania. Przeważnie ludzie takich problemów w życiu to mają nie więcej niż kilka. To jest ten kaliber sprawy. I byłem ogromnie zaskoczony, że nie zawiodłem się wtedy na żadnej z najbliższych mi osób z naszego zrzeszenia, z naszej społeczności wyznaniowej, w szczególności zaś na dwóch moich przyjaciołach, z których jeden to jest Marek Mrzygut, wyjechał do Szkocji za chlebem, a drugi to jest Michał Targosz, mieszka teraz w Białymstoku. Byłem wtedy z nimi i do tej pory jestem zaprzyjaźniony. No i mówią, nie zawiodłem się zupełnie. Nie było cienia wątpliwości, że oni zrobili wszystko, żeby mi pomóc. Naprawdę. Poczułem się wtedy ich dłużnikiem, no bo zaciągnąłem od nich dług. No i pomyślałem sobie, że muszę ten dług potem spłacić. Miałem też mniejsze długi pozaciągane u innych. Moja rodzona ciotka, ta siostra mego ojca, która została w naszej społeczności, tam inne jeszcze osoby. No, wielu było takich, którzy wtedy no, okazali mi dużo serca. Zaskoczyło mnie to, bo się nie spodziewałem. No i pomyślałem sobie, masz, człowieku, dług do spłacenia, a długi trzeba spłacić. Nie? I jeżeli mówię od siebie, że mnie zatrzymało to, że w tej społeczności mam przyjaciół, to w dużym stopniu zatrzymała mnie ta okoliczność, że musiałem spłacić dług, który u nich zaciągnąłem. Nie mogłem im wtedy powiedzieć, dobra, pomogliście mi i ja wam bardzo dziękuję, niech wam to Pan Bóg w życiu teraźniejszym i przyszłym wynagrodzi. Trzeba było odpłacić. Wiecie, osobliwym trafem nie musiałem długo czekać. Trafem może paru lat. Kiedy okoliczności sprawiły, że zacząłem spłacać te zobowiązania. Nie wiem, czy je spłaciłem, bo to płaciłem inną monetą, niż mnie pożyczono. No ale było tak, że musiałem dawać od siebie. Dlatego uważam, że to jest jeden z kluczowych wersetów z Biblii. Werset, który jeżeli znajdzie zastosowanie w praktyce, to naprawdę buduje naszą społeczność. Może ktoś z was poczuje się urażony moimi słowami, ale uważam, że prawdziwą społeczność buduje się nie na tym, że przestrzegamy obyczaju, który nas wyróżnia tym, że nie będziemy mieli w domu choinki na Narodzenie Pańskie, że nie odpowiemy na, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, amen, i na innych takich rzeczach, które są z gruntu zewnętrzne. Ja uczę moją córkę, żeby nakrywała głową chustką podczas modlitwy. Moja żona czyni to sama z siebie, bo jej o tym mówić nie musiałem, wyczytała to w Biblii. I uważam, że tak należy robić. Podobnie jak nie wszedłbym do meczetu, nie zdjąwszy butów, to uważam, że należy oczekiwać od tych, którzy są na naszych nabożeństwach, a wyrośli w tej społeczności, aby nakrywały dziewczyny głowy podczas modlitwy. Ale mówią, też nie na tym buduje się społeczność. Jest rzecz ważniejsza, bo to są wszystko rzeczy mimo wszystko zewnętrzne. Nawet apostoł mówi, że w sprawie tego nakrywania głów, jeżeli ktoś chciałby myśleć inaczej i się spierać, to ja tylko mówię, że my takiego obyczaju i zbory Boże nie mamy. Ale społeczność się buduje naprawdę na czymś innym. Posłuchajcie fragmentu z Izajasza proroka. Pościcie na swary i na zwady. Bijecie pięścią niemiłościwie. Nie pościcie, jak się godzi tych dni, aby był usłyszany na wysokości głos wasz. Izali, to jest takowy post, jakim obrał, a dzień, w który by trapił człowiek duszą swoją, żeby zwiesił jak sitowie głowę swoją, a wór i popiół sobie podścielał, toż nazwiesz postem, a dniem przyjemnym Panu? Ale to jest post, którym obrał. Rozwiąż związki niezbożności. Rozwiąż brzemiona ciężkie i wolno puść skruszonych. A tak wszelkie jarzmo rozerwi. Ułamuj łaknącemu chleba Twego a ubogich wygnańców wprowadź do domu Twego. Ujrzysz linagiego, przyodziej go, a przed ciałem swoim nie ukrywaj się. Amen.
My w tej chwili zaśpiewamy jedną pieśń. 177 Segiela. Teraz się pomodlimy, ale zanim to uczynimy, po modlitwie Tomek chciał coś tam jeszcze przekazać. To proszę się nie rozchodzić i jednocześnie się poprosimy też o błogosławieństwo na dary, które będziemy spożywać. W tej to chwili naszym pragnieniem jest przybliżyć się do tronu łaski naszego Ojca, aby go prosić o błogosławieństwo na dalszy ciąg życia oraz na te dary, które będziemy spożywać, a uczynimy to może z Michałem Dobrowolskim.
Proszę Niebie, ja dziękujemy Tobie za to, że możemy tu wspólnie w społeczności być ze sobą swoimi świadectwami. Możemy, Panie, zastanawiać się na budowaniu na Tobie naszej wiary, naszego wzrostu. Pytanie o to, abyś był tutaj razem z nami, umocnił nie tylko duchowo, ale też cieleśnie, teraz przez te pokarmy, które nam dajesz, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że na wie, w tym takim kraju, gdzie Janek Dóbr jest pod dostatkiem. Prosimy Ciebie, Panie, o to, abyśmy mogli wzrastać o Tobie, abyśmy mogli znawać Cię z każdym dniem w naszym życiu, abyśmy mogli na Tobie właśnie tą relację opierać, aby chociaż zawiódł nas człowiek, to abyśmy mogli, Panie, być pewni, że Ty nas nie zawiedziesz i w trudnych chwilach, Panie, abyśmy od Ciebie właśnie mogli wsparcie. Uwielbiamy, Panie, Twoje imię. Dziękujemy Ci za wszystko. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i opiekę. Amen.
Amen. Proszę się nie rozchodzić, Tomek.
Chciałbym, żebyście to traktowali jakieś podsumowanie, czy coś w tym stylu. Natomiast mieliśmy możliwość w Krzanowie ostatnio spotkać się na warsztatach, na takim spotkaniu, które było poświęcone prawdzie, na temat tego, jakimi ludźmi powinniśmy być w naszych zborach, w naszych... Skończone jest to tam może nie działa. Słyszycie, nie? I dużo żeśmy sobie powiedzieli na temat naszych relacji z Bogiem, na temat tego, w jaki sposób one powinny być kierunkowane. Myślę, że dzisiejsza społeczność również bardzo wiele na ten temat mówiła. I mieliśmy taki filmik 5-minutowy puścić już po społeczności, ale jakoś nie wyszło. Było bardzo dużo materiałów, jak to się mówi, czas nie pozwolił. I chciałem dzisiaj powiedzieć i nawiązać troszeczkę do tego, co żeśmy mówili. Jest ten werset, który święty apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza mówi do niego, przekazując mu pewną jakby wiedzę o nim, niekoniecznie związaną z nim. Pisze o dwóch osobach, które były bliskie i ten werset na pewno znacie dobrze. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i matce Twojej Eunice. Nieobudna wiara i wydaje mi się, że to jakby ten zwrot, nieobudna wiara, pewna szczerość w relacji, w mówieniu o tym, co jest w moim sercu. Jeśli coś jest nie tak, jeżeli czuję jakąś dysproporcję do brata, powinienem o tym wprost powiedzieć, nie trzymać czegoś, nie zagrzewać. Mikrofon nie działa. No mikrofon nie działa. Ja go tak trzymam po prostu. I chciałem wam powiedzieć, że jakby ta, ten film jest podsumowaniem, może pokazuje to, jakimi nie powinniśmy być. Żebyście jakby przenosili relacje, które macie w zborze, na relacje, które macie w domu i na odwrót. Żebyście nie żyli w zakłamanym, szemranym świecie, który będzie piękny w niedzielę, a nie poukładany w tygodniu. I teraz puszczę ten film. Super, że udało się w końcu nagłośnić. Oczywiście. No zgaszcie. To prawda, przepraszam was. Wiem, że coś źle uruchamiam, że jest ten obraz taki jakiś polski. No trudno. Jeśli jest full screen, nie? Może tak postaram się.
Zmiana w planie i część, która była przewidziana na końcową, na podsumowanie, będzie przełożona. Konkurs jest przełożony na później, na 19, a tak mniej więcej do 15.30 myślę teraz ta część obiadowa, a później będzie podsumowanie, nie. Na czym budować relację damsko-męską? Ta część będzie później. Bocznego.